to warto podkreślić, bo to też jest ważne w rekrutacji. Na przykład jeśli chodzi o zakupy, o supply chain, takie trzy obszary, które są kompetencjami przyszłości. Technologia, budowanie relacji ze swoim klientem wewnętrznym, zewnętrznym, z dostawcami. I jeszcze jest coś takiego jak business acumen, to jest taka przenikliwość biznesowa, zmysł biznesowy, czyli analiza procesów tego, co robię, nie w oderwaniu od sytuacji biznesowej, tego, co się dzieje, jakie są ryzyka na świecie.
Jeśli mam kompetencje i jestem atrakcyjna na rynku, to ja w tym momencie mogę wybierać trochę bardziej niż kiedyś, jaką pracę, z jaką firmą nawiążę współpracę i tak dalej.
Właśnie w ETA chcielibyśmy do tego tematu podejść tak trochę holistycznie, z lotu ptaka, żeby zobaczyć właśnie ten ring i żeby nie mówić, kto jest silniejszy w tym momencie, tylko zastanowić się, co powinniśmy zrobić na tym ringu, żeby, wiesz, te dwie strony się zmaczowały, bo oczywiście z tym mierzą się z pewnością osoby, które rekrutują, tak? Bo teraz coraz więcej jest właśnie firm konsultingowych, rekrutacyjnych, HR-owych, których zadaniem jest rekrutacja. Mamy wymagania pracodawcy, mamy wymagania pracownika i zmeczujmy ich.
Jesteśmy w takim momencie w historii i to jest bardzo ciekawe w ogóle na polskim rynku, bo wraz z tym, jak kompetencje językowe się poprawiły w Polsce i wraz z tym, jak wyrósł status polskiego pracownika na rynku europejskim czy na rynku światowym, mamy ekspertów w każdej możliwej dziedzinie z Polski, którzy pracują w globalnych koncernach za granicą.
Gartner Survey, czyli ankieta Gartnera, wśród liderów zespołów zakupowych, supply chainowych, i wyobraź sobie, że tylko 14% liderów, czyli szefów zespołów zakupowych, supply chainowych, wierzy, że ich zespoły są gotowe na przyszłe wyzwania. I to też mnie zastanowiło, bo to chodzi o taką wiarę w tych ludzi, o zaufanie wobec tych ludzi. No, według mnie 14% to, no powiedzmy, jest to dosyć niska wiara. Dzień dobry albo dobry wieczór. Witamy Was w ETA Zakupowo. To odcinek już 11. Dzisiaj w studio ze mną Magdalena Limarossi, znana Wam już z innych podcastów, oczywiście głównie z ETA Rozwojowo, ale nie tylko. Magda jest dzisiaj specjalnym gościem ETA Zakupowo. Dzisiaj kontynuujemy temat kompetencji, tak? W sumie nie wiem, od czego zacząć, bo temat jest bardzo szeroki. Może słowem wstępu...
Może ja powiem cześć.
A, może powiesz cześć, dokładnie. Chciałam się tak, wiesz, rozpędzić. Słuchaj, tak. Nie było to eleganckie z mojej strony. Planujemy w ETA Zakupowo zaprosić do naszego studio w styczniu eksperta, który zajmuje się rekrutacjami w ogóle w sektorze łańcucha dostaw, ale nie tylko. I też stwierdziłam, że byłoby dobrze jeszcze o tych kompetencjach na antenie porozmawiać, o wyzwaniach, tak żeby też przygotować się do tej rozmowy i też żeby od Was, naszych drogich słuchaczy, zebrać informację zwrotną, jak to u Was wygląda i jak to jest z rekrutacjami w ogóle w łańcuchu dostaw i też po stronie zakupowej. Bo to jest temat taki ważny. Dlaczego? Dlatego, że teraz, nie wiem, Magda, czy wiesz, czy słyszałaś, że w ogóle jest bardzo ciężko zrekrutować kogoś na rynku, kto... Właśnie nie wiem, czy to tak można powiedzieć, że nadaje się do pracy, bo to byłoby bardzo nieeleganckie uproszczenie. Natomiast ciężko jest zrekrutować osobę, która w swoim portfolio posiada zestaw, mówiąc tak wprost, pewnych kompetencji, dobra, powiem to, twardych i miękkich, tu zaraz będziemy o tym jakby głębiej rozmawiać i ciężko jest taką osobę zrekrutować. Oczywiście wynika to z wielu aspektów i nie wiem, nie ma takich prostych odpowiedzi na to. Może właśnie o tym też porozmawiamy. Nie wiem, czy ty znasz w ogóle ten temat trudności w rekrutacji obecnie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, szczególnie w zakupach, w supply chainie, w ogóle w łańcuchu dostaw. Czy ten temat nie jest ci jakoś znany? Czy w ogóle inne branże też bliskie, nie wiem, tobie, bo też pracowałaś w biznesie i też pracowałaś w korporacji, takie tematy były ci znane i gdzieś tam, nie wiem, może przez swoje warsztaty się takie tematy też przewijały, bo też u siebie w pracy, z tego co mówiłaś wielokrotnie, prowadziłaś warsztaty dla HR-ów tak zwanych, czyli dla działów, nie wiem jak to się mówi teraz po polsku,
zasobów ludzkich.
Zasobów
i też ludzkich. W ogóle dla całych, jakby wewnętrznie, w ogóle dla wszystkich pracowników. Tak, wiesz co, ja tak pierwszy komentarz, jaki mi się nasuwa na to, co ty powiedziałaś, tak też widzę ze swojej perspektywy, zaraz wam jeszcze opowiem, jak to troszeczkę bliżej wygląda, to, że coraz trudniej jest kompetentnych pracowników zrekrutować. Z mojej perspektywy jednym z powodów jest to, że ludzie zaczęli myśleć samodzielnie i zaczynają zdawać sobie sprawę, że jeśli mam kompetencje i jestem atrakcyjna na rynku, to ja w tym momencie mogę wybierać trochę bardziej niż kiedyś, jaką pracę, z jaką firmą nawiążę współpracę i tak dalej. I z mojej perspektywy tutaj to już wam od razu mówię, ja pracuję zdalnie od 2017 roku, w zasadzie pracuję zdalnie i dla mnie to posmakowanie wolności i posmakowanie tego uczucia, kiedy ja jestem panią mojego czasu i nie muszę jakby się stawiać do biura od 8 do 17 i tak dalej, to było dla mnie totalny game changer i jakby to było, kiedy ja zrozumiałam, że coś takiego jest dla mnie możliwe, to już nie było odwrotu od tego. I myślę, że wiele ludzi podczas pandemii i jakby cały czas tą rozwijającą się technologią zdaje sobie sprawę z tego coraz bardziej, że inne rzeczy zaczynają mieć wartość dla nich i bardzo wiele osób, które mają ogromne doświadczenie, ogromne kompetencje, wybiera albo zakładać własną działalność i pracować jako konsultant, albo w ogóle wybierają firmy, które dają im dużą wolność. I tutaj w tej miejscowości, w której ja mieszkam, należy do takiej społeczności, która się nazywa Lagos Digital Nomads, czyli cyfrowi nomadzi tutaj lokalni i nas jest ponad 8 tysięcy. 8 tysięcy ludzi w niewielkim mieście naprawdę, którzy przeprowadzili się właśnie z całej Europy, z całego świata tak naprawdę i cieszą się słońcem tutaj, wolnością i wykonują niesamowitą pracę na wysokich szczeblach, ale tak sobie użyli życie, użyli swoją sytuację finansową, że pracują na przykład 2-3 godziny dziennie, wykonując jakieś tam obowiązki, a resztę spędzają na, nie wiem, na rozwój, albo na trening, albo na spędzanie czasu z rodziną. Więc ja rozumiem tutaj z mojej perspektywy, gdzie ci ludzie, którzy powinni, w cudzysłowie oczywiście, być na tych klasycznych rekrutacjach, gdzie oni są, oni sobie grają tam w padle, nie wiem, jak się po polsku mówi, padel, albo, nie wiem, sobie surfują w godzinach biurowych. Więc z mojej perspektywy bardzo jakby to jest ważnym czynnikiem, że nagle te wszystkie firmy, które szukają pracowników na pełen etat w pewnym wymiarze godzin i gdzieś tam bardzo połączonych z biurem, potrzebują dużo bardziej interesującą ofertę przedstawić, żeby taki pracownik, który jest na wysokim poziomie, jeśli chodzi o kompetencje, był zainteresowany.
To jest właśnie, wiesz, bo to akurat wspomniałaś digital nomads, to jest takie określenie, które gdzieś tam funkcjonowało głównie w odniesieniu do sektora IT. A teraz zobacz, to nie jest tylko sektor IT, bo tak jak mówisz, też znam wielu ludzi, którzy pracują w biznesie, tak? Pracują w zakupach, tak. Szczególnie też w supply chainie. Oni po prostu mieszkają, nie wiem, gdzieś tam w Azji, pracują dla spółki, która jest w Europie i tak dalej. My trochę w Polsce, w niektórych środowiskach, bo nie powiem, że we wszystkich, absolutnie, jesteśmy trochę zamknięci, mamy takie klapki na oczach, i wydaje nam się, że to, co jest w naszym basenie, na naszym poletku, to tak jest wszędzie. A tak jak mówisz, naprawdę ludzie szukają bardzo wielu rozwiązań. I ja tutaj na pewno podkreśliłabym tą wolność, tak? Znaczy wbrew pozorom wolność utrudnia pracodawcy znalezienie, chęć poczucia wolności utrudnia pracodawcy znalezienie tego pracownika. I wiesz, to jest temat taki dosyć wielowymiarowy, nie wiem co powiesz o tym, bo zobacz, z jednej strony jest właśnie pracodawca, który twierdzi, że nie ma ludzi, którzy mają odpowiednie kompetencje. A po drugiej stronie barykady są ludzie, którzy mają tą ofertę, tak? Mogą złożyć tą ofertę swoich usług dla potencjalnego pracodawcy i oni mają dużą świadomość tego, co potrafią i co umieją i co wiedzą. I to jest takie, wiesz, takie trochę jak stanie na ringu, no nie? I teraz pytanie, kto wygra? Bo z jednej strony mamy jednego siłacza, a z drugiej strony tego drugiego siłacza. I pytanie, kto wygra? I wiesz, to jest takie ciekawe dzisiaj, że żeby zdać sobie tą sprawę z tej sytuacji i my też właśnie w ETAH chcielibyśmy do tego tematu podejść tak trochę holistycznie, z lotu ptaka, żeby zobaczyć właśnie ten ring. I żeby nie mówić, kto jest silniejszy w tym momencie, tylko zastanowić się, co powinniśmy zrobić na tym ringu, żeby, wiesz, te dwie strony się zmaczowały. Bo oczywiście z tym mierzą się z pewnością osoby, które rekrutują, tak? Bo teraz coraz więcej jest właśnie firm konsultingowych, rekrutacyjnych, HR-owych, których zadaniem jest rekrutacja. Mamy wymagania pracodawcy, mamy wymagania pracownika i zmeczujmy ich. I oni stoją na tym ringu, wiesz, to jest bardzo trudne i na pewno to wydaje mi się, wiesz, tak jak sobie teraz myślę, to właśnie sobie myślę, że to jest takie największe wyzwanie w rekrutacjach, żeby połączyć te potrzeby dwóch stron i gdzieś tam znaleźć takie wspólny mianownik. Bo coraz bardziej mam wrażenie, te strony się od siebie oddalają. Ta strona pracowników, tak już użyję przenośni, wyjeżdża właśnie gdzieś tam nad ocean i tworzy tą, nie wiem, społeczność digital nomads, czyli takich nomadów technologicznych, nie wiem, czy tak można powiedzieć, którzy są w pełni świadomi tego, że mogą pracować zdalnie, równocześnie świadcząc usługi na takim samym poziomie, tak, bez jakichś ograniczeń. A po drugiej stronie mamy pracodawców, którzy jeszcze nie do końca w to wierzą.
Tak.
Nie wiem, co ty w ogóle myślisz. Wiesz, teraz przyszło mi do głowy, bo zobacz, po COVID-zie było coś takiego, że wszyscy myśleli, że nie, na pewno nie wrócimy już do biur. I ty jesteś przedstawicielką tej grupy, która powiedziała, że nie, never, ja nie wrócę już do tego biura, ja czuję tą wolność. Masz tych swoich ludzi, nomadów, ale na przykład w Polsce, ale wiem, że nie tylko, bo i w Stanach też wiem, że jest taka tendencja, część pracodawców zmusza teraz, znaczy zmusza, no nikogo nie można zmusić, ale w jakiś tam sposób każe pracownikom wrócić do biur.
Tak, wiesz, ja się też tą sytuacją. Tak, ja się też tą sytuacją spotkałam. Wiesz, to nie jest to, co powiem, nie jest żadną tajemnicą, bo to było w szwedzkich gazetach opisywane. Ja pracowałam przez dosyć długi czas dla koncernu HM-u, koncernu odzieżowego. I tam w pewnym momencie HM zarządził właśnie po pandemii, jakiś tam, nie wiem, czy to było rok po pandemii, zarządził, że pracownicy mają wrócić na 4 dni w tygodniu do biur i zaczęły się strajki wśród pracowników, bo to ten poprzedni system dla wielu osób działał tak dobrze i poprawiał im jakość życia na tylu płaszczyznach. Mieli dużo więcej czasu, żeby na spokojnie swoje dzieci odstawić do przedszkola, do szkoły, nie wiem, ugotować obiad w międzyczasie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ich życie było dużo bardziej zbalansowane i nagle oni zostali postawieni przed wyborem, czy mają jakby wracać do tego starego systemu, czy wybierać coś innego. No i strajki naprawdę się toczyły, były petycje, były strajki, to wszystko było w gazetach opisywane. i część osób zrezygnowało z pracy. Bo nawet jeśli branża mody też jest taką branżą specyficzną, jest, tak jest, tak się wydaje, że to jest taka prestiżowa branża, że wszyscy chcą pracować dla branży mody i tak dalej. Ale okazało się, że w pewnym momencie, gdzie właśnie przyszło to do czego, że trzeba było wybrać, to pojawiło się grono osób, które zrezygnowało z pracy. I stwierdziło, ja znajdę innego pracownika, innego pracodawcę, który mi zapewni to, do czego jestem przyzwyczajona, bo ja szukam pracodawcy, który zrozumie, jakie mam potrzeby jako pracownik, ale też jako członek mojej rodziny, jako mąż, czy żona, czy partner, czy rodzic. I wydaje mi się, że tutaj też to jest ten moment, w którym te kompetencje miękkie, których zaraz w ogóle tą nazwę zaraz obalimy, gdzie te kompetencje stają się bardzo ważne, bo my jako pracodawcy potrzebujemy zrozumieć i rzeczywiście wczuć się w sytuację naszych pracowników, żeby zrozumieć, jakie są ich aspiracje, jakie są ich marzenia i jakie są ich potrzeby. I tam jest ten moment spotkania się w połowie. Tam jest ten moment, gdzie zamiast ze sobą się ścierać na ringu, to sobie możemy po prostu przybić piątkę i razem dążyć do wspólnego celu. Ale jesteśmy w takim momencie w historii i to jest bardzo ciekawe w ogóle na polskim rynku, bo wraz z tym, jak kompetencje językowe się poprawiły w Polsce i wraz z tym, jak wzrósł status polskiego pracownika na rynku europejskim czy na rynku światowym, mamy ekspertów w każdej możliwej dziedzinie z Polski, którzy pracują w globalnych koncernach za granicą. I teraz już nie mamy tylko, ci polscy pracodawcy nie konkurują teraz tylko już między sobą, tylko konkurują z całym światem. Bo nagle polski pracownik jest dużo bardziej ceniony. Nagle już nie jesteśmy tylko sprzątaczkami i budowlańcami, zupełnie nikomu nie odejmując, ale nagle każdy tak naprawdę ma szansę startować do rekrutacji w jakiejkolwiek globalnej firmie, czy to będzie Google, czy to będzie cokolwiek innego. I w tym momencie no po prostu podnosi się pod poprzeczkę, co pracodawcy muszą zaoferować pracownikom, żeby to było dla nich nadal atrakcyjne, żeby sprzedać najlepsze godziny naszego dnia i spędzać w biurze ze swoimi współpracownikami więcej czasu niż się spędzę z własną rodziną. To jest bardzo wysoka cena, jaką my płacimy za pracowanie na całym etacie w biurze. I nareszcie, i mówię z mojej perspektywy, przepraszam bardzo wszystkich pracodawców, ale naprawdę dopiero teraz zaczynamy się cenić i zaczynamy zauważać, jaką wysoką cenę płacimy za ten czas. I szukamy ofert, które są w stanie docenić to, co my wkładamy nie tylko naszymi kompetencjami, ale też tym czasem, którego nigdy już nie odzyskamy.
Tak. Znaczy to jest bardzo, bardzo ważne, co mówisz i właśnie fajnie, super, cieszę się, bo to o to chodzi właśnie, żebyśmy tutaj rozmawiali w ogóle na tej platformie Ety i wychodzili poza schematy, bo no właśnie zobacz, że to jest to, że ja nawet widzę sama po sobie i po możliwościach, które mi daje internet, powiem tak szeroko. Oczywiście znajomość języka, to co mówisz, to jest kluczowa w ogóle. Taka płynna znajomość, kompetencja językowa jest bardzo ważna. I zobaczcie, ona otwiera rzeczywiście to, co Magda, ty mówisz, drzwi do wielu rozwiązań, ale też dostęp do informacji eksperckiej. No nawet na jakiejś tam platformie LinkedIn czy innej. Ja naprawdę jestem pod takim wrażeniem dostępu do źródeł statystyk, danych, do których ja mam dostęp teraz i to tak poszerza moje horyzonty, że wiesz, ten mój taki rozwój, nawet jeśli chodzi o tą wiedzę, to jest, nie wiem, 10, 20, nie wiem ile, 10 razy szybszy niż to było jeszcze 2 lata, jeszcze 5 lat. Więc też jak najbardziej pracodawca musi mieć to, według mnie oczywiście, to jest taki trochę moje subiektywne podejście, ale wydaje mi się, że to też ma miejsce, że pracodawca, wiesz, musi zdawać sobie sprawy, że musi też zaspokajać tego typu potrzeby pracownika, rozwoju, że ten pracownik, jak już zdecyduje się wybrać daną, nie wiem, pracę, bo załóżmy, że już, dobra, zgadzam się, przychodzę, dogadaliśmy się na tym ringu, to wiesz, na tym ringu trzeba cały czas dbać o tego pracownika, żeby on się nie wymknął. Pracownik już ma taką dosyć w większości przypadków, jeżeli jest oczywiście kompetentny, tak? No w sensie, jeśli ma te atuty, no bo ja nie mówię o kimś takim, kto gdzieś tam tylko zmienia pracę i takie po prostu jakby prześlizguje się tak pomiędzy danymi stanowiskami, pracami, tylko ktoś kompetentny, ktoś, kto poważnie podchodzi do swojej pracy, ktoś chce się rozwijać. To jeżeli zauważy, że nie ma odpowiedniego zadbania przez pracodawcę, to też to, co powiedziałaś, ma większą odwagę i większe możliwości, żeby tą pracę zmienić. Ale zobacz, ja teraz też, zresztą rozmawiałyśmy o tej o takiej ankiecie, która została przeprowadzona, ona się nazywa Gartner Survey, czyli ankieta Gartnera, wśród liderów zespołów zakupowych, supply chainowych. I wyobraź sobie, że tylko 14% liderów, czyli szefów zespołów zakupowych, supply chainowych, wierzy, że ich zespoły są gotowe na przyszłe wyzwania. I to też mnie zastanowiło, bo to chodzi o taką wiarę w tych ludzi, o zaufanie wobec tych ludzi. No, według mnie 14% to, no powiedzmy, jest to dosyć niska wiara. Nawet tutaj ta...
Czyli
ta...
86% w ogóle nie ma takiej wiary. Czyli...
Szczególnie jeśli chodzi o te kompetencje, które są związane z technologią. Z obróbką, to się tak mówi potocznie, analizą danych. I to mnie zaciekawia, tak? Bo rzeczywiście te kompetencje związane z technologią, czy no właśnie z analizą danych są kompetencjami przyszłości, no bo de facto teraz kto umie dobrze zanalizować dane, to wygrywa na rynku i też kto ma chęć i wolę rozwijać się też w ramach różnych technologii i też takie zaufanie wobec technologii, no bo to jest coś, co na pewno będzie nam towarzyszyło. Mówię też to o sztucznej inteligencji. To jest nieuniknione, to się dzieje. No i wiesz, to jest takie przykre, że ci liderzy w to nie wierzą, że ich pracownicy mogą się tutaj jakoś wyjątkowo rozwinąć, w sensie są gotowi, przygotowani na przejęcie tych kompetencji. I tutaj to mnie zaciekawiło, brak tej wiary. Nie wiem, wiesz, jeszcze postaram się wgłębić w tą statystykę. Natomiast no, tak to wygląda, tak? No jest to jakaś analiza danych, jakichś wywiadów przeprowadzonych wśród liderów. No i jest to takie przykre, wydaje mi się, i też trochę niepokoi mnie, jeśli chodzi o wiarę pracodawcy, no bo ten lider to jest poniekąd jakimś tam pracodawcą w swoich pracowników.
Tak, no jak najbardziej, no dosyć tragiczna jest ta statystyka, no bo tak naprawdę co, mamy takie poczucie ogromnej niemocy, tak? 86% liderów ma poczucie niemocy w obliczu tych zmian, z którymi się stykamy na co dzień i coraz wszystko przybiera jeszcze na jakby coraz szybciej się wszystko dzieje. I tak naprawdę co z tym robić, nie? Nikt nie nadąża. 14% uważa, że jest przygotowanych na nadchodzące zmiany. A tak naprawdę jeszcze do tego już w ogóle, czy uważa, jakie to ma przełożenie naprawdę, to jeszcze jest w ogóle inna historia. Także no bardzo ciekawe czasy, bo myślę sobie, że może to właśnie to są te nieszczęsne kompetencje miękkie, które są tak spychane trochę na margines i tak traktowane jako coś takiego gdzieś tam, co się przy okazji na jakichś ewentualnie warsztatach wspomni, bo trzeba, bo HR powiedział, że trzeba wspomnieć, a tak naprawdę dużo o tym się nie mówi. A może to są właśnie te kompetencje, które tak naprawdę powinny się nazywać fundamentalnymi kompetencjami, żeby mobilizować ten zespół, żeby mieć takie połączenie i taką więź ze swoimi członkami zespołu, żeby móc ich motywować i żeby razem szukać tych rozwiązań i razem spotkać się w tym miejscu, że okej, kurczę, nasza firma trochę jest z tyłu teraz, jeśli chodzi o to, to słuchajcie, robimy tutaj mastermind, jak co możemy zrobić, żeby to poprawić i działamy razem, jesteśmy zjednoczeni w tym celu. Ale żeby w ogóle taka rozmowa kiedykolwiek miała miejsce, to jest potrzebnych tyle kompetencji miękkich na miejscu, żeby w ogóle zbudować to bezpieczeństwo psychologiczne w zespole, żeby być w stanie motywować pracowników, żeby być w stanie też jakby stawiać się i dotrzymywać słowa. Jeśli widzimy na przykład, że pracownicy wyrażają zaniepokojenie jakąś sytuacją, właśnie na przykład, że technologia się bardzo rozwija w tym kierunku, a my nie mamy żadnych informacji na ten temat i my czujemy, że jesteśmy z tyłu, to posłuchanie, aktywne słuchanie tego, co pracownicy mają do powiedzenia i dawanie im tych zasobów, których oni potrzebują, żeby być najlepsi w swojej pracy, jak to tylko możliwe. To są właśnie wszystko te podstawy kompetencji miękkich i my tak sobie mówimy miękkie, jak takie mięczaki, że to jest w ogóle nie, tutaj trzeba dane tylko szkiełko i oko, ale tak naprawdę możesz być najlepszym ekspertem na świecie, ale jak będziesz dupkiem i nie będziesz słuchać innych dookoła ciebie i nie będziesz wykazywać empatii takiej szczerej, to i tak nikogo nie zmotywujesz. Możesz kogoś zastraszyć przez chwilę, ale na dłuższą metę to już nie będzie teraz działało. I to jest dla mnie też bardzo ciekawa sytuacja, ciekawe czasy, w jakich my jesteśmy, że nagle naprawdę potrzebujemy się uczłowieczyć na nowo. Że nie możemy już żelazną ręką rządzić i zastraszać, i szantażować, i tak dalej. Teraz potrzebujemy się spotkać na równi, jako ludzie. I zobaczyć, gdzie tam jest ten nasz wspólny mianownik, który jest w stanie wykrzesać w nas tę motywację do tego, żeby dalej wchodzić w ten projekt, w ten, nie wiem, w ten jakiś tam okres sprzedaży, czy tenderów, czy cokolwiek tam jest jakby relevantne dla danej branży. Z tym takim poczuciem, że jesteśmy w jednym zespole, jesteśmy jednym zespołem i razem dążymy do wspólnego celu i się możemy wspierać w tym. I do tego jest też potrzebne nieocenianie na przykład. Bo jeśli każdy będzie udawał i się stresował, że ktoś zobaczy jakąś moją potyczkę na przykład albo jakieś moje niedociągnięcie i będziemy się stresować, że to nas będzie w jakimś niekorzystnym świetle stawiało na przykład przed zespołem, bo nie mamy wybudowanego takiego poczucia, że możemy po prostu wszyscy od czasu do czasu nawalić i to też jest okej, bo jesteśmy ludźmi, no to ten zespół nie będzie najlepszym zespołem, jakim tylko może być, bo każdy już będzie miał tam gdzieś wbudowany brak zaufania, tego, że się nie może podzielić, będzie narastał stres, będą składane obietnice bez pokrycia, bo nie będzie przestrzeni na to, żeby mieć uczciwą komunikację między wszystkimi, bo nie ma tej psychologicznego bezpieczeństwa w zespole. Totalnie kompetencja miękka, totalnie fundamentalna, żeby odnieść jakikolwiek sukces w tych czasach.
Może taka podpowiedź dla ludzi, którzy rekrutują ludzi do pracy, nie wiem, w zakupach i w ogóle do pracy, tak? Żeby opowiedzieć więcej o właśnie sytuacji w danej firmie, jak to wygląda, tak? Żeby mówić otwarcie, jakie są właśnie procesy budowania zaufania, budowania bezpieczeństwa, jak wygląda komunikacja między liderami, a między zespołem. Bardzo często to nie jest przedstawiane, to nie jest omawiane podczas rekrutacji, a warto byłoby o tym więcej opowiedzieć, ale opowiedzieć zgodnie z prawdą, opowiedzieć tak, jak będzie naprawdę, a bardzo często jest tak, że naprawdę roztacza się przed potencjalnym kandydatem wizje pracy, które później całkowicie nie wyglądają tak w rzeczywistości. Też rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy po prostu idą gdzieś tam do pracy zwabieni przez rekrutera, a rzeczywistość okazuje się całkowicie inna. Nie wiem, czemu tak się dzieje, wiesz, bo to, kurczę, no, ja czasami mam wrażenie, że w sumie żyjemy w świecie ludzi dorosłych, ale czasami zachowujemy się, wiesz, jak gdzieś tam w piaskownicy, tak, że rekruterowi zależy tylko na tym, żeby zrekrutować, żeby odbębnić komuś tam, żeby przyjąć. Później ten pracownik w sumie się okazuje finalnie niezadowolony. A jakże fajnie byłoby, gdyby ten proces rekrutacyjny był taki też szczery, otwarty, oparty na wzajemnym zaufaniu, a później to wszystko w miarę oczywiście przełożyło się na rzeczywistość, bo to też nie zwalnia pracownika potencjalnego od jakiejś odpowiedzialności, tak, od wywiązywania się z zadań, no bo to my nie o tym mówimy. Ale też chodzi o to, żeby ten fokus na tym ringu trochę był na pracodawcy, który też powinien wywiązać się z tej umowy, wiesz, z tego shake hands na rozmowie o pracę, tak? Tak? Podczas zawarcia tego dealu. I to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz to, co mówiłaś o kompetencjach fundamentalnych. I to mi się bardzo podoba, bo też sama byłam ofiarą tego, że kompetencje miękkie, kompetencje gorsze, kompetencje mięczaków, tak? Mm. Człowiek szukał na siłę, nawet budując swoje CV, najpierw kompetencje twarde, najpierw co ja potrafię zrobić. Tylko zobacz, jakie dzisiaj są czasy. Kurczę, trzy rzeczy. I to warto podkreślić, bo to też jest ważne w rekrutacji. Na przykład jeśli chodzi o zakupy, o supply chain, takie trzy obszary, które są kompetencjami przyszłości. Technologia, budowanie relacji ze swoim klientem wewnętrznym, zewnętrznym, z dostawcami. I jeszcze jest coś takiego jak business acumen, to jest taka przenikliwość biznesowa, zmysł biznesowy. Czyli analiza procesów tego, co robię, nie w oderwaniu od sytuacji biznesowej, tego, co się dzieje, jakie są ryzyka na świecie. I tak. Zobacz, to są trzy działy, które de facto wymagają od nas tak zwanych kompetencji miękkich na olbrzymią skalę. No bo jak ja mam być zwinna biznesowo? Wiesz, ja muszę być otwarta, ciekawa, muszę mieć cały zasób kompetencji miękkich, żeby być czujna, żeby śledzić to wszystko, co się dzieje na świecie, tak? Później masz relacje, budowanie relacji. No jak ja zbuduję relacje z dostawcą, jeżeli będę, nie wiem, trochę z tyłu, jeśli chodzi o posiadanie pewnych kompetencji miękkich? No oczywiście technologie, no sama technologia jest tak zwaną, nie wiem jak to nazwać, kompetencją twardą, no bo programowanie czy coś takiego, ale też, no nie wiem, jakaś otwartość, ciekawość. Wydaje mi się, że w tych trzech obszarach, tych kompetencji przyszłości jest naprawdę olbrzymi wór kompetencji mięczaków, jeśli tak mogę powiedzieć.
Tak, ale no zobacz, wymieniłaś te trzy kompetencje. Powiedzmy, że na potrzeby tej rozmowy nazwiemy, że technologia jest tą kompetencją twardą w tym naszym konwencjonalnym nazewnictwie. Natomiast nawiązywanie relacji, ten akumen biznesowy, nawiązywanie relacji jest totalnie kompetencją miękką, a akumen biznesowy jest takim połączeniem jednego z dwóch. No to jeśli mamy dwóch kandydatów, którzy mają takie same meryty, jeśli chodzi o rozeznanie technologiczne, to który z nich dostanie pracę? Ten, który ma pozostałe dwie rozwinięte również. Więc nagle same kompetencje twarde już po prostu nie wystarczają. Już niestety nie te czasy. I te kompetencje miękkie, które tak gdzieś tam kuleją z tyłu i są bagatelizowane przez wiele osób, są tak naprawdę tym spoiwem i tym czynnikiem, które definiują nasz sukces jako zespołu. W każdym, jakby w każdym formacie, nieważne jak duża czy mała jest ta jednostka, czy mówimy o całej firmie, korporacji, czy mówimy o trzyosobowym zespole, to te kompetencje miękkie będą decydowały o tym, jak my będziemy się zachowywać w obliczu kryzysu, w obliczu drastycznych zmian. Tam wtedy technologia nie pomoże, tam my potrzebujemy siebie wspierać, potrzebujemy siebie widzieć jako ludzi, potrzebujemy mieć tak zbudowane zaufanie, że będziemy w stanie się wesprzeć w tym momencie, gdy jest nam najciężej. Tam wtedy nam dane totalnie nie pomogą, bo jak się rozłożymy jako zespół, jako ludzie, to komputer sam nie zrobi tego za nas.
Nie, no dokładnie, a poza tym...
I to jest coś, z czego warto sobie zdać sprawę, że te wszystkie kompetencje miękkie, tak już nazywam je, te nasze fundamenty, to jest coś, co się uprawia. To się uprawia jak ogród, to się uprawia jak sport. To jest kompetencja, którą się rozwija z czasem. I ją się rozwija nie w czasach kryzysu. Ją się rozwija na co dzień i na czasy kryzysu. bo w czasach kryzysu to jest ten moment, że kryzysem może być jakaś zmiana na rynku. Może być jakiś, teraz mamy tak tyle tych efektów motyla, tyle może się rzeczy gdzieś tam w jakiejś części świata zadziać, które będą miały wpływ na nasz biznes. To właśnie w tych momentach my potrzebujemy już mieć wypracowane to zaufanie, tą życzliwość, serdeczność, to wsparcie w naszym zespole, tę możliwość komunikacji, jasnej i uczciwej komunikacji, to widzenie siebie nawzajem jako ludzi, którzy się borykają z całym wachlarzem emocji i zmagań w swoim życiu, to tam to potrzebuje już być na miejscu, żebyśmy właśnie mogli nawigować. Bo ta technologia, sama ta kompetencja twarda, to jest kwestia znalezienia odpowiedniego eksperta, odpowiedniego kursu i technologicznie można w miarę szybko nadgonić niektóre rzeczy. Natomiast jeśli my mamy zespół, który nie jest gotowy na to, żeby razem współpracować w tym okresie turbulencji i w okresie zmian, gdzie nie ma tego ducha wspólnoty, to my się rozłożymy, nawet jak będziemy mieć najlepsze programowanie na świecie. Co o tym sądzisz?
Nie no, ja się z tym zgadzam w 100%, ale nawet taki przykład z życia wzięty, bo ty mówisz o tym, o tych turbulencjach, o tym ryzyku, o tym przewidywaniu, o tym, wiesz, czasy WUKA, tak? Czyli te czasy, gdzie nigdy nie wiesz, co się dzieje, ale ja wrócę do tych kompetencji w kontekście nawet tego zmysłu biznesowego, tak? Śledzenia rynku, szczególnie na przykład w łańcuchu dostaw, to powiem ci, że na czym to polega? Oczywiście polega to na tym, że masz statystyki, masz dostęp do tych statystyk, ale czasami nawet te statystyki zmieniają się w tak nieprzewidywalny sposób, że nie jesteś w stanie bez konsultacji z rynkiem, ze środowiskiem tego sama przeanalizować. Nawet ludzie będący konsultantami z najlepszych firm konsultingowych przychodzą do ludzi, którzy pracują w tym biznesie i się pytają, dlaczego tak się dzieje. Bo już tak się to wszystko zadziewa w dziwny sposób nieprzewidywalny. Więc znowu, jeżeli ja na przykład chcę być zwinna biznesowo, czytam statystyki, nie do końca ich rozumiem, nawet konsultanci ich nie rozumieją, to ja muszę mieć pewne kompetencje, łatwość, otwartość rozmów, konsultacji z ludźmi z rynku, tak? Na przykład w supply chainie, z brokerami, z agentami, nie wiem, z przedstawicielami armatorów. Ja muszę do nich wykonywać po prostu telefony, połączenia, Teamsy, przegadywać, pytać się, z czego to wynika. Czy uważasz, że do tego nie potrzebuję żadnej kompetencji miękkiej?
Słuchaj, no oczywiście, no już sam fakt w ogóle zebrania odwagi na to, żeby zadzwonić do kogoś i powiedzieć: słuchaj, ja wiem, że ja tutaj pracuję w tej roli, ale totalnie tego nie rozumiem. Ta pokora i ta otwartość na to, żeby tak jak my mówimy zawsze, być w autentyczności i powiedzieć: ja jestem człowiekiem, ja akurat tego nie rozumiem, czy możemy to przegadać, bo co dwie głowy to nie jedna. To jest sama w sobie kompetencja i to jest, ilu osobom takie słowa by stanęły w gardle, bo nie są w stanie w ogóle wyobrazić sobie sytuacji, w której przyznają się do słabości, w cudzysłowie słabości, tak? I dlaczego im to staje w gardle? Dlatego właśnie, że jest w zespole, czy w firmie, czy jakiejkolwiek tam jakaś jednostka zawodowa, jest strach przed tym, żeby powiedzieć: ja nie wiem, nie mam pojęcia, to zagwozdka jest dla mnie. Nie mam pojęcia, jak to dźwignąć. Może usiądźmy razem i się temu przyjrzymy. Ile jest osób, które jest przerażonych tym, że ktoś się kiedyś dowie, że oni nie wiedzą wszystkiego?
To jest, powiem ci tak, to na pewno jak stworzymy, mam nadzieję, niedługo w ETA zakupowo taką bestseller, może jakiś e-book a propos kompetencji, miękkich, nie wiem, fundamentalnych i będziemy je jakoś tam odpowiednio opisywać i analizować, to powiem ci, że to jest w ogóle dla mnie mega, co powiedziałaś. Bo ja na przykład, jakbym była, nie wiem, jakimś liderem dużego zespołu, to o czym powiedziałaś, autentyczne takie, wiesz, stawanie w prawdzie i mówienie o tym, czego nie wiem, czego potrzebuję, nie tylko wobec swojego zespołu, ale też wobec partnerów, z którymi pracujesz, to jest bardzo ważna umiejętność. Ja nie mówię oczywiście tutaj o tym, że mamy dzwonić do dostawcy i mówić mu, wiesz, wszystko mu zdradzać, sekrety. Nie, 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 nie. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby mieć taki szósty zmysł. Kiedy potrzebujemy na przykład uzyskać jakąś, nie wiem, informację, jakieś informacje z rynku, być zwinni biznesowo, to bardzo często próbujemy na siłę wymóc od jakichś takich, nie wiem, ludzi, którzy nam tą informację mogą dostarczyć, jakieś statystyki, jakąś analizę, uważamy, że oni muszą nam coś dostarczyć. I my idziemy do nich, wiesz, w takiej postawie oczekiwania, pretensji.
Roszczeniowej.
Natomiast ja z własnego doświadczenia wiem, też wchodząc w pewnym momencie kilka lat temu do branży trochę mi nieznanej, mało znanej, w momencie, kiedy ja zdecydowałam, odważyłam się przyjąć taką postawę, takiej trochę uczącej się, ale otwartej, to powiem ci, że to w pewnym momencie kliknęło i pozwoliło mi też w miarę sprawnie tą wiedzę poszerzać, bo ludzie widzieli chęć z mojej strony uczenia się, taką pokorę. To mi się strasznie podobało, co powiedziałaś. Taką pokorę. I oni mieli ochotę dzielić się tą wiedzą. I przez to ja szybciej to cały czas, wiesz, pogłębiałam tą wiedzę, pogłębiałam, aż do jakichś tam w pewnych obszarach eksperckości. Oczywiście to też było związane, wiesz, z uczeniem się, z warsztatami, z dodatkowymi krokami. Natomiast nie oszukujmy się, są branże, nie wiem, no w każdej branży na pewno jest też jakaś taka działka, że mamy ograniczoną liczbę ekspertów i teraz pytanie, czy my będziemy na tyle zwinni biznesowo, że ci eksperci będą chcieli się z nami tą wiedzą podzielić. Także uważam, że tutaj posiadanie odpowiednich kompetencji miękkich, takich umiejętności jest bardzo ważne i kluczowe, bo pytanie... Teraz stawiam też takie do pracodawców i w ogóle do nas samych, kogo byśmy chcieli mieć w zespole. Osobę super, nie wiem, tak jak mówisz, która świetnie umie programować, która ma takie kompetencje twarde, na zasadzie coś wie, ale jest roszczeniowa i ta jej postawa jest taka zamknięta. Czy osobę otwartą, ciekawą, z otwartą postawą, chcącą się uczyć, wiedzącą, że rozwój jest ważny i jakby chcącą, dobrze zmotywowaną, ale tak wewnętrznie zmotywowaną i otwartą, a samemu wiedząc, że my jako lider no, będziemy musieli tą osobę wesprzeć, tak? W sensie kompetencji takich no, twardych w tym sensie, wiedzy, jakichś umiejętności analitycznych, czy przysłowiowego Excela, tak? Ja już tutaj tak trochę żartobliwie mówię, ale jeżeli taka osoba ma tą otwartą postawę, to na pewno łatwiej będzie dla niej i dla lidera przede wszystkim to jakąś wiedzę twardą jej przekazać.
Tak, jak najbardziej, bo ta, zwłaszcza w tym takim zmieniającym się przez cały czas krajobrazie, to, że ta osoba może w tym momencie mieć troszeczkę niższe kompetencje twarde niż jakiś tam inny kandydat, ale jest otwarta, jest ciekawa i zmotywowana, ta osoba tak naprawdę będzie dużo lepszym kandydatem na przyszłość, bo cały czas będziemy potrzebować się uczyć nowych rzeczy. I ta osoba zamknięta i osoba, która się tylko twardymi kompetencjami rządzi, będzie musiała się tych nowych rzeczy nauczyć i ta osoba otwarta, ciekawa, zmotywowana będzie się musiała nowych rzeczy nauczyć. Więc jeśli i tak przez cały czas musimy się uczyć, żeby nadążać za tymi zmianami, które następują, to ta postawa tej osoby otwartej, ciekawej, zmotywowanej będzie dawała dużo więcej przestrzeni na to, żeby właśnie tam zgrabnie manewrować w tym zmieniającym się krajobrazie. Bo w tym zamknięciu i w tej twardości tych kompetencji, przy braku kompetencji tych fundamentalnych, miękkich, pojawi się też sztywność, a sztywność jest w tym momencie najgorszą postawą, jaką możemy przyjąć. Teraz jest czas, żebyśmy byli elastyczni, żebyśmy się adaptowali szybko do tych zmieniających się sytuacji. ale w tej elastyczności, tej giętkości. Tak, w tej giętkości, w tej elastyczności jest miękkość. Miękkość i rezyliencja daje nam elastyczność, a nie sztywność. Więc nagle dokładnie. to, co my tak troszeczkę sobie gdzieś tam spychamy na boczny tor, te kompetencje miękkie, one stają się tą jakością podstawową do tego, żeby się wykazywać tą adaptacją do zmieniających się warunków, do zmieniających się okoliczności. Nowi aktorzy na rynku się pojawiają, nowe okoliczności zaczynają mieć wpływ na daną sytuację, na daną branżę i tak dalej. Tam jest potrzebna otwartość i ciekawość dopiero, żeby na tym wszystkim nadążyć. I to jest właśnie ten akument biznesowy. Żeby móc tańczyć na tym, w tej przestrzeni.
Na tym ringu. A powiem ci, że jeszcze nawet więcej. To są takie czasy, które, no tak sobie wiesz, pomyślałam o tych wszystkich rekruterach. Rzeczywiście to jest, no nie wiem, no ciekawa jestem, bo to też, jeżeli macie jakieś takie różne doświadczenia, to będziemy wdzięczni za dawanie nam znać, bo też po stronie rekruterów, dlatego że nawet zdolności adaptacyjne to jest jedna rzecz, która jest mega ważna, istotna w dzisiejszym portfolio kompetencji, ale nawet bym wyszła o krok dalej. Taka umiejętność myślenia wyprzedzającego, takiego przewidywania, takiego rozpatrywania scenariuszy, otwarcia na różne scenariusze. My bardzo często jesteśmy tacy sfokusowani na jednym rozwiązaniu. Wiesz, że jak ja mam jakąś sytuację w życiu, no tu mówimy o filmowych sytuacjach, to tylko jeden scenariusz jest możliwy. Nie. Właśnie takie otwarcie, mówimy tu po stronie pracownika, ale też pracodawcy, że na przykład jeśli jest jakaś procedura, jest jakieś rozwiązanie, które funkcjonuje w firmie, to ono może być dzisiaj dobre, ale już jutro nie. I jeżeli pracownik ma jakieś rozwiązanie, ma jakieś pomysły, to on jest bezcenny, bo on nie tylko ma zdolności adaptacyjne do zmieniających się warunków, ale on jest proaktywny. Ta proaktywność w działaniu też jest naprawdę fantastyczną i wydaje mi się mega wartościową kompetencją, że ja nie tylko siedzę na tym krześle przy biurku, ale ja też myślę wyprzedzająco. Wiesz, kiedyś akurat to z mojej firmy powiedział jeden z zarządzających, z zarządu, takie sformułowanie, ale to jest, jakkolwiek ktoś sobie tam pomyśli, natomiast no jeżeli na przykład my pracujemy w jakiejś firmie, która ma swoich właścicieli, tak, no bo jest prywatna, to on użył takiego sformułowania, żeby jak nie wiemy czasami co zrobić, mówię o pracowniku, to żebyśmy weszli w buty właściciela. I oczywiście jakkolwiek każdy sobie może to interpretować po swojemu, ale coś w tym jest. Na zasadzie takim, że niezależnie, nawet nie odnieśmy tego do firmy, ale w ogóle, jeżeli chcemy jakby coś zmieniać i chcemy być przewidywalni, to musimy wejść w jakieś tam buty inne niż w tych, w których jesteśmy, tak? Musimy rozważyć różne scenariusze. Musimy być otwarci, ale ta otwartość nie tylko po stronie właśnie pracownika, ale też pracodawcy. Mam na myśli naszego lidera, naszego szefa i tego całego teamu. To, co ty powiedziałaś, tak, że jak już mamy ten team na dobre i na złe, na trudne czasy, to zobacz, mamy tego pracownika, który musi się adaptować, przewidywać, mieć gro kompetencji miękkich i ten cały zespół, tak, który jest różnorodny i jeszcze tego lidera, który musi to wszystko scalić, tak żeby to hulało, tak. No i oczywiście finalnie tego gdzieś tam właściciela, który jednak stawia na wynik biznesowy, no bo nie oszukujmy się, biznes opiera się też na wynikach. Także uważam, że czasy są naprawdę trudne, wyzywające, tak, pełne wyzwań. ciekawe na wszystkich wymiarach, bo też ciekawe właśnie w kontekście pracownika, to co mówiłaś, tych, te, w ogóle fenomenalne jest ten, wiesz, to zjawisko tych digital nomads, właśnie tych, nie wiem jak to po polsku powiedzieć.
Cyfrowi nomadzi, może to się nazywa, ale wiesz co, zanim się cyfrowi
nomadzi, tak.
To chciałam powiedzieć, że to, co ty powiedziałaś przed chwilą, to jest genialne a propos tego stawiania się w czyjś butach, w czyjejś sytuacji, bo co to tak naprawdę jest? Co to jest za umiejętność? To jest kreatywność. Umiejętność wyobrażenia sobie, czego ta osoba na tym stanowisku, tak mówiliśmy, jakimś tam właścicielu firmy, potrzebuje, jakie ona ma marzenie, jakie ma ambicje, jakie ma zmagania itd., itd. To jest proces kreatywny, żeby móc się postawić na miejscu tej osoby. Kreatywność, znowu, nasza kompetencja fundamentalna, kompetencja miękka. To nie jest kompetencja twarda, kreatywność. Kreatywność to jest coś, co się totalnie kultywuje przez lata. I do czego, jakie są warunki do tego, żeby była kreatywność? Musi być znowu zaufanie, bezpieczeństwo i musi być też zbalansowana atmosfera. Bo jak już wcześniej rozmawiałyśmy, w zestresowanym zespole pierwsze, co siada, to jest kreatywność. Kreatywność jest cechą, którą nasz mózg deprytetyzowuje. Nie wiem, czy to jest słowo po polsku, ale teraz powiem, że to jest słowo po polsku. W obliczu stresu. Bo po prostu trzeba albo uciekać, albo walczyć. Nie ma czasu na kreatywność. Okazuje się, że teraz kreatywność jest kluczowa w tym, żebyśmy przetrwali, żebyśmy mogli też się rozwijać i rozkwitać jako biznesy, jako zespoły, jako firmy.
Nie no, kreatywność jest kluczowa, ale teraz powiem ci, że szczególnie jak sobie nawet spojrzymy, wiesz, na rozwój w ogóle technologii, rozwój wszystkiego, zmiany, no taką jakby kreatywność, to już nie postępuje, nie wiem, w jakimś wolniejszym czasie, tylko coraz szybciej, tak? Coraz szybciej i od nas wymaga się, zresztą to też powoduje właśnie stres, od nas wymaga się bardzo szybkiej zmiany, bardzo szybkiego rozwoju, bardzo szybkiej adaptacji i tej kreatywności. To już nie może być takie, jak kiedyś się przychodziło do pracy, wiesz, tam od 08 do, nie wiem, 17 godziny, czy tam do 16, coś tam się odbębniało, wpisywało się i się wychodziło. No nie. Codziennie i każdy dzień, szczególnie w supply chainie, w łańcuchu dostaw, w zakupach, każdy dzień jest inny i nie wiesz de facto, co cię może spotkać. Musisz mieć też umiejętność i kompetencje. I tak, musisz nad tym pracować, bo to może też się odbić źle po prostu na twoim zdrowiu psychicznym. Umiejętność opanowania, radzenia sobie ze stresem. Zresztą o tym stresie mówiliśmy kiedyś, tak? Ale wiesz, to opanowanie, takie też opanowanie wobec innych dostawców, klienta wewnętrznego, bo ten stres powoduje codziennie, że jesteś roztrzęsiona, masz, wiesz, 500 tysięcy bodźców, tu ktoś dzwoni, tu coś, ktoś czegoś od ciebie chce, tu się nagle zmienia, nagle cena spada, nagle rośnie i ty musisz w tym ferworze też być opanowany tak. Wobec swojego klienta, wobec swojego dostawcy. Nie wściekać się, nie denerwować, no bo to też poniekąd później psuje jakąś renomę, no mówię na przykład o kliencie zewnętrznym, o dostawcy, no przecież nie wyobrażam sobie, że jedziesz na negocjacje i się wkurzasz na swojego dostawcę, tak? Tylko musisz być opanowana. No to jest jakieś totalne portfolio tych kompetencji miękkich, takich naprawdę głębokich, fundamentalnych. I ja apeluję też do wszystkich, żeby zdali sobie z tego sprawę i też żeby usiedli nad tym tak naprawdę z taką intencją takiego, wiesz, mindfulnessu. Na zasadzie zastanowili się, że jak to głęboko musi się wryć w nasze DNA, żebyśmy mogli zwinnie i biznesowo też zwinnie pracować. To jest po prostu no, kluczowe w dzisiejszych czasach.
Tak. Wiesz co, ja tak jeszcze ci powiem z mojej perspektywy zawodowej, z tym, czym teraz się zajmuję, to z naszą historią w Polsce, historią wielu lat dyktatury i zarządzania spółkami czy firmami, czy jakimkolwiek jednostkami, terrorem tak naprawdę, strachem i zastraszaniem, to siedzi nadal w naszej świadomości, naszej podświadomości, że jest ten jakiś taki lęk przed tym otwarciem się, przed tą elastycznością, przed tym wychodzeniem z szeregu, wychodzeniem poza schematy. I my możemy mieć te kompetencje twarde, bo każdy sobie zrobił, nie wiem, każdy sobie może zrobić kurs kodowania tego i tamtego, ale my mamy jako społeczeństwo do nadgonienia właśnie tę część relacji pracodawcy z pracownikiem, gdzie my mamy, nasi rodzice jeszcze przeżywali w dużej mierze to i pewnie wielu z nas też miało takie doświadczenie, gdzie wchodziliśmy w relacje z pracodawcą, gdzie tam był terror, gdzie tam była przemoc słowna, gdzie tam była atmosfera, która była, gdzie nie było bezpieczeństwa, takiego, wiesz, ani podstawowego szacunku. To są doświadczenia sprzed, dla niektórych jeszcze obecnie, albo sprzed dopiero kilku lat, teraz to się zmienia, ale właśnie jeśli chodzi o tą kulturę biznesową, no to nasze dziedzictwo jest takie średnie, jeśli chodzi o to w Polsce. My mamy naprawdę niefajne przykłady z przeszłości i tutaj też jest ogromna praca dla mnie w moim przekonaniu do wykonania, żeby zrozumieć, że to tylko, że nasi rodzice w ten sposób, czy nasi dziadkowie to w ten sposób przeżywali i nam przekazali pewne schematy, jak wygląda relacja pracownika z pracodawcą, to nie jest jedyna możliwość. Bo teraz właśnie to jest jakby część tego wyzwania, że ludzie się zaczynają budzić do tej świadomości, że inne rzeczy też są dostępne. I jeśli ja nie znajdę takiego pracodawcy w Polsce, to ja znajdę takiego pracodawcę za granicą, który ma zupełnie inne zaplecze kultury biznesu i będzie mnie traktował z dużo większym szacunkiem i z dużo większym, będzie widział we mnie człowieka w tym pracowniku. I dla mnie, powiem ci, spędziłam 12 lat mojej pracy zawodowej w Szwecji i tak naprawdę większość mojej pracy zawodowej spędziłam w Szwecji i to, co dla mnie się stało standardem traktowania mnie jako pracownika, kiedy ja przyjeżdżałam czasem do Polski i na przykład rozmawiałam ze znajomymi, którzy opowiadali o swoich szefach, o swoich liderach, to mi się po prostu w głowie nie mieściło. Bo ja zostałam przez tyle lat, jakby to już zostało mi wmasowane w moją głowę, że to jest standard. I nagle już nie było dla mnie możliwości, żeby zejść poniżej tego. Ale jeśli siedzimy w tym, tak jak mówiłaś, w tym zamkniętym gdzieś tam słoiku, w tych szczelnych, sztywnych, utartych schematach, to nie zauważamy, że to przestaje być adekwatne do tego, jak rzeczywistość w tym momencie wygląda. Bo nagle okazuje się, że ludzie zdają sobie sprawę z tego, że są jeszcze inne możliwości i wybierają mądrze, wybierają świadomie, wybierają w zgodzie ze sobą.
Tak, dokładnie. Znaczy to jest ważne i to, co powiedziałaś właśnie trochę o tej kulturze polskiej, ale kulturze organizacji, tak, w ujęciu polskim. To trochę to jest też prawda, bo my nie możemy patrzeć według mnie na kulturę organizacji w oderwaniu od ludzi, tak? No bo co to jest kultura organizacyjna? To są ludzie po prostu, tak? A my właśnie w tych polskich kulturach organizacyjnych mamy ludzi, Polaków, którzy gdzieś tam z dziada, pradziada odziedziczyli w tym DNA pewne takie schematy też związane z zarządzaniem ludźmi. Zresztą powiem ci, że w ogóle ta struktura zarządzania w Polsce jest bardziej hierarchiczna niż na przykład w Szwecji, gdzie tam jest ten egalitaryzm całkowity. To, co ja na przykład uważam, jeszcze rzucę to jako kompetencje, ale tak bardziej może takie pojęcie, które też gdzieś tam pracując w Szwecji i w ogóle no, mieszkając trochę w Szwecji, też to przywiozłam, to jest transparentność. Bo zobacz, nawet w tej zwinności, będę wracać do tego, bo ja to uwielbiam tą zwinność biznesową i dla mnie to jest tak świetna kompetencja. Ja po prostu uwielbiam jakby ludzi, którzy mają tą kompetencję, ale w sensie mają nawet taką postawę otwartości wobec tego, że chce im się kształcić, jeśli chodzi o tą kompetencję, że wiedzą, że muszą być otwarci, ciekawi świata, szukający, pytający. I bo rzeczywiście informacja teraz to jest to, co jest wartościowe, jak złoto, jak diamenty i tak dalej. Ale tutaj też jest ważna transparentność. No bo jakby cóż z tego, że ja tą jakąś informację zdobędę, ale jak ja będę to tylko trzymać dla siebie, jak ja nie będę transparentna w obszarze mojej kultury organizacyjnej i inni nie będą i nie stworzymy takiej platformy wymiany tych informacji biznesowych, bo też moja perspektywa, moja ocena danej informacji biznesowej będzie całkowicie inna niż kogoś innego. Masz to zróżnicowanie, tak? Że każdy jest inny, każdy ma inną perspektywę. Ja często nawet rzucam i uważam, że też powinniśmy to robić częściej, jakąś tam informację komuś, nie wiem, z innego działu, czy jakby z innego stanowiska i pytam, co on o tym myśli. I wiesz, że czasami jest tak, że on powie jedno zdanie i ja, o kurczę, ja jestem nakierowana i na inny scenariusz, na inną trasę. Ja wiem, że to też jest kompetencją miękką, mięczaków, żeby pójść do tej osoby i zapytać o zdanie, co myśli. Nie bać się, że och, ja zdradzę jakąś tajemną informację, którą ja mogłabym zabłysnąć, nie wiem, przed liderem. Wiesz, to jest naprawdę mega wymagające. To nie każdy potrafi. I to jest dla mnie też kompetencja przyszłości. Taka chęć dzielenia się, chęć burzy mózgów, chęć wymiany. Słuchaj, ktoś, kto zbuduje zespół takich ludzi otwartych, zwinnych, chcących się wymieniać informacjami, czujących się bezpiecznie, kreatywnych, przących do przodu, wygrywa na rynku, rozwala system po prostu, tak? Bo szybciej zdobędzie jakiegoś dostawcę, szybciej zdobędzie relacje z dostawcą, szybciej zdobędzie dany produkt, tak? Bo nie wiem, dotrze szybciej na przykład do armatora, który jemu przewiezie ten towar, a nie konkurencji. No tak to po prostu funkcjonuje, tak mi się wydaje dzisiaj.
Ja się z tobą w pełni zgadzam i też jest to, co powiedziałaś a propos, nie wiem, tutaj rzucania jakiejś informacji komuś z innego działu, czy konsultowanie się z osobami z innych działów, czy nawet zapraszanie osoby, która teoretycznie nie ma nic wspólnego z daną sytuacją do tego, żeby po prostu sobie zrobić taki brainstorming i zobaczyć, co razem możemy zrobić, to jest też taka kompetencja troszeczkę wkładania naszego ego do szuflady. Bo bardzo łatwo jest się zapędzić w takie miejsce, gdzie mamy takie przekonanie, że musimy za wszelką cenę pokazywać, że my wiemy najlepiej i że nasze musi być na wierzchu. Powiem ci taki przykład z mojej przeszłości pracy też w większym zespole. Ja pracowałam jako copywriterka, czyli zajmowałam się tekstami dla danej marki. Natomiast mieliśmy takiego graphic designera, który robił nam szkice jakiejś graficznej treści. I on miał naprawdę smykałkę też do pisania. Ale nie, to nie było jego działka, żeby być copywriterem. I on bardzo często, jak przysyłał mi jakiś szkic, tam nie wiem, jakiejś kampanii reklamowej czy czegoś, to zamiast tam lorem ipsum wrzucić jakiś taki tekst, po prostu wypełniacz miejsca, on już coś tam napisał na temat tej kampanii, swoimi słowami. I ja pamiętam na początku, jeszcze jak dopiero się też oswajałam z tą kulturą pracy w Szwecji, to czułam, że moje ego się odzywało. Że jak on w ogóle śmie sugerować jakikolwiek tekst, nawet jeśli to był placeholder w tamto miejsce, to jest moja działka i jakby to wyglądało i teraz ja muszę wymyślić coś innego, co on napisał, nawet jeśli to jest dobre, bo przecież to musi być moja praca wykonana. I zdałam sobie sprawę z tego, że to tylko i wyłącznie było moje ego i mój strach przed tym, żeby ktoś ocenił, że ktoś inny może wykonywać moją pracę. Kiedy ja byłam w stanie to ze sobą przepracować, to ja nagle zobaczyłam to, co ten graphic designer robił, jako obfitość, że on mnie tak naprawdę wspierał w mojej pracy i on naprawdę miał super pomysły i ja wiedziałam nadal, że cały zespół ma do mnie zaufanie i że to moje słowo będzie gdzieś tam ostateczne w tym, że ja jako copywriter jakby zatwierdzam ten tekst. Natomiast wiele razy stało się tak, że to, co on napisał, ja tylko minimalnie zmodyfikowałam i on tak naprawdę wsparł mnie swoją perspektywą i swoją kreatywnością i swoją wiedzą w czymś, co teoretycznie było moją działką. Ale tylko dlatego właśnie, że była ta otwartość i transparentność i że było to takie zaproszenie w zespole, że najlepszy pomysł wygrywa. Że nie musimy się trzymać sztywno naszych ról, tylko że możemy sobie po prostu zrobić taki jam session, taki brainstorming i zobaczyć, kto gdzieś ma jakiś pomysł, który nas najlepiej wesprze w tym naszym wspólnym celu. I to jest naprawdę moment, że trzeba schować ego do szuflady i przyznać, że ktoś, kto jest na innym stanowisku, nagle w tym momencie wiedział lepiej niż ja, miał lepszy pomysł niż mój. I jakie to ma znaczenie tak naprawdę dla zespołu? Takie, że każdy, kultywuje się też taką atmosferę tego, żeby właśnie ludzie byli kreatywni, żeby byli zmotywowani, żeby była otwartość komunikacji i żebyśmy mogli być, już to wcześniej mówiłam, uczciwi w naszej komunikacji. Żebyśmy mogli zobaczyć to, że nie jesteśmy tylko w tych małych boksikach pozamykani, w tych naszych schematach, tylko że ja mogę być ekspertem w jednej dziedzinie, ale mogę też mieć ciekawe sposoby postrzegania innej dziedziny i też mogę mieć wartościowy input do tego. Sam fakt, Małgosia, że ty mnie zaprosiłaś tutaj dzisiaj do tej rozmowy. Ja tak naprawdę, ktoś mógł powiedzieć, co ona ma wspólnego z tą branżą? Przecież ona nie pracuje w ogóle we frachtach, nie pracuje w supply chainie i tak dalej. Ale okazuje się, że możemy nadal przeprowadzać bardzo ciekawą rozmowę na ten temat, tylko dlatego, że ja właśnie przychodząc z zewnątrz mam zupełnie inną perspektywę niż osoby, które siedzą w swoich zamkniętych schematach i tylko się między sobą konsultują. I to jest moim zdaniem kompetencja przyszłości, że możemy się otworzyć na to, żeby mieć szczerą rozmowę, która jest jakby podszyta wsparciem i podszyta tym wspólną chęcią budowania czegoś wartościowego, czegoś fajnego, czegoś, co będzie miało okazję przetrwać przez te wszystkie przemiany, przez które przechodzimy w biznesie.
Dokładnie, będzie miała tą dobrą energię. Ty jakby czytasz w moich myślach, bo już zbliżamy się do końca, bo to już godzina, widzę, mija. Super, super się rozmawia. Niektórych tematów nie można omawiać w oderwaniu od takich, od siebie, tak? Że ten temat to jest, nie wiem, tam rekrutacja, to jest, nie wiem, przewożenie jakichś tam towarów i tak dalej, przewozy. To wszystko się zazębia. A druga rzecz, to co ja zawsze powtarzam i ja do tego dążę i fajnie, że też o tym powiedziałaś, żebyśmy odrzucili takie labels po angielsku, etykiety. My mamy ciągle tendencję do wkładania różnych rzeczy do pudełek, tak? Magda, no to rozmawia w rozwojowo. No, załóżmy, sorry Magda, że daję taki przykład, ale wiesz, to w tym sensie, tak?
Proszę cię bardzo.
A ta osoba w tym. Nie, właśnie każdy, my nie jesteśmy bytami oderwanymi od siebie, tak? I nie jesteśmy bytami, które składają się jakby z oderwanych fragmencików. To wszystko się gdzieś tam zazębia. To jest tak jak z tą zwinnością biznesową, tak? Która musi mieć pakiet różnych kompetencji jeszcze w sobie, umiejętności. Nie da się żyć, nie da się być zwinnym biznesowo bez, nie wiem, tylko, na przykład tylko dobrze programując, dobrze czytając statystyki, czy posiadając te statystyki, tylko trzeba mieć jeszcze gro innych umiejętności, kompetencji i wtedy razem to wszystko pyknie i zadziała. Więc na pewno takie, ja od siebie chciałam podsumować ten odcinek. W ogóle dziękuję Magdę, uważam, że bardzo wartościowy i dla mnie na pewno, mam nadzieję, że też dla naszych słuchaczy. Bo to taka szczera rozmowa o tych kompetencjach, nieprosta w kontekście takim, że jest pełna lista wyzwań, które są właśnie przed rekruterami, przed pracodawcami i też przed nami pracownikami, którzy szukamy teoretycznie albo w praktyce rozważamy zmianę pracy, tak? To wszystko się zazębia. Wiesz, ta metafora tego ringu jest całkiem fajna. Jakoś tak wymyśliłam to na poczekaniu, ale mi się trochę nawet spodobało, że i pracownik, i pracodawca jest na ringu i kwestia jest, żebyśmy się jakoś tam nie znokautowali nawzajem, tylko żebyśmy trochę tak, wiesz, podczas tej rozmowy rekrutacyjnej zrobili jakiś sparring, ale taki, wiesz, pełen zrozumienia przy wsparciu kogoś, kto będzie nas rekrutował. No olbrzymi temat, wiesz, fajnie, że go zaczęliśmy, zaczęłyśmy my tutaj, także raz jeszcze dziękuję. Nie wiem, czy masz jakieś jeszcze przemyślenie na koniec, coś co mogłoby by spiąć tą rozmowę.
Co tak coś takiego do mnie przyszło teraz, jak ty mówiłeś, że tak naprawdę, żeby sprawnie nawigować w tym naszym krajobrazie biznesowym, to potrzebujemy stać się ekspertami w rozwiązywaniu problemów i stawianiu czoła różnego rodzaju sytuacjom, które mogą być nowe zupełnie, bo świat się tak szybko teraz zmienia, że stajemy przed problemami czy wyzwaniami, w których nie mamy żadnego doświadczenia. I część z tych problemów czy wyzwań będzie miała oczywiście naturę techniczną, gdzie będą te kompetencje twarde wchodziły, ale większość tych problemów tak naprawdę to są problemy ludzkie. To są problemy międzyludzkie. I tam właśnie się pojawia ta ogromna przestrzeń dla nas do ćwiczenia, do praktykowania, do uprawiania tych wszystkich kompetencji, żeby w tych problemach międzyludzkich żebyśmy mogli się spotkać ze świadomością, z uważnością i z taką chęcią w ogóle, chęcią współpracy. Bo koniec końców, tak jak mówiłaś, co to jest kultura organizacji, to jest zbiorczy, jakaś wypadkowa kultury każdego człowieka, który w tej organizacji jest. I koniec końców jesteśmy ludźmi rozmawiającymi z ludźmi. O biznesie tak, ale te właśnie wszystkie kompetencje fundamentalne będą tym czynnikiem, będą tym takim przekaźnikiem, tym konduitem tego, żeby te wszystkie relacje, żeby te wszystkie kontrakty, żeby te wszystkie, nie wiem, konkursy, tendery, cokolwiek tam jest w waszej branży, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to było wszystko zawierane w takim duchu tego rozwoju zrównoważonego, żeby to nie były tylko krótkowzroczne rozwiązania. Bo krótkowzroczne rozwiązania zupełnie nie będą nas wspierać w tym okresie, gdzie potrzebujemy budować rezyliencję, gdzie potrzebujemy z jednej strony zabezpieczyć to, co mamy teraz, a jednocześnie otwierać się na cały czas na to nowe, które jest totalnie nieznane. Tam potrzebujemy głębokich więzi, tam potrzebujemy głębokiego zaufania, tam potrzebujemy uczciwej komunikacji, jasnej komunikacji, potrzebujemy w ogóle tej kompetencji komunikowania się w trudnych sytuacjach, w nowych sytuacjach. Bo dla mnie to jest jakby całe wyzwanie tego, o czym ty mówiłeś, że te statystyki są takie, że pracownicy nie czują, czy liderzy nie czują, że ich pracownicy są przygotowani, bo cały czas zmagamy się z nowymi wyzwaniami. Nowe wyzwania wymagają kreatywności, kreatywność wymaga zaufania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc koniec końców wszystko sprowadza się do tego, jak bardzo ludzcy będziemy na co dzień w naszym biznesie.
Dobrze, dla tych, którzy mogą mieć takie przemyślenia, że kompetencje twarde są ważne, to ja powiem na zakończenie tak. Żeby wzbić się w niebo, trzeba rozłożyć dwa skrzydła. Więc kompetencje miękkie są niezbędne również.
Przyklaskuję tobie, piękny. Tak nie wiedziałam, gdzie z tym idziesz, tym cytatem, ale tak totalnie tak się zgadzam z tym.
Także dzięki Magda super, za dzisiaj Gosia, i zapraszamy do kolejnych odcinków.
Dziękuję za zaproszenie, trzymajcie się ciepło.